Dzień dobry, witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest współprzewodniczący Lewicy w regionie Arkadiusz Sikora. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielem Akcji Miasto i zaczęliśmy od tej uchwały śmieciowej podnoszącej ceny wywozu śmieci we Wrocławiu. Myślę, że dzisiaj to też nie byłby zły pomysł, żeby od tego zacząć. Wczoraj padły takie zarzuty, że no podwyżka jak podwyżka, ale sposób jej wprowadzenia był nieco niezręczny, bo nie odbyła się dyskusja. Jak pan to ocenia? Trochę racji w tym jest.
Szanowni Państwo, no, na pewno o tego typu rzeczach powinno się rozmawiać i powinno się rozmawiać szeroko i odpowiednio wcześniej.
Natomiast... Dłużej niż dwa dni?
Tak, dłużej niż dwa dni, aczkolwiek my musimy też wiedzieć o tym, że niestety przetarg, który został ogłoszony, został nierozstrzygnięty i stąd być może ten tryb podjęcia decyzji, ponieważ żadna z ofert nie została przyjęta. W tej chwili czekamy na otwarcie kolejnego przetargu, który pokaże nam, jak wysokie opłaty będzie musiał ponosić Wrocław z tego tytułu i mieszkańcy Wrocławia. Być może ceny, które zostały zaproponowane przez Radę Miejską Wrocławia, zostały...
Ponad 41 zł.
Tak, zostały ustalone na wyrost, ale tego nie wiemy. Być może w tych ofertach, które znajdują się dzisiaj i są przed otwarciem, będzie taka cena, która spowoduje, że jednak zostaną obniżone te ceny za wywóz śmieci, więc sprawa jest jeszcze cały czas otwarta.
A ten sposób naliczania od mieszkańca?
W
naszej obecnej sytuacji może akurat nie jest właśnie najszczęśliwszy, prawda?
Wydaje mi się, że jest to chyba najbardziej popularny w tej chwili sposób, aczkolwiek nie ma idealnego sposobu, żebyśmy mieli tego świadomość. W Warszawie zastosowano wcześniej metodę liczenia opłat w zależności od zużycia wody. Mhm. Jak wiemy, Warszawa wycofała się z tego sposobu i jest to liczone tak jak we Wrocławiu na mieszkańca Wrocławia. No, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to idealna metoda, ponieważ dzisiaj tak naprawdę w tym trudnym roku wojennym,
no właśnie, tutaj jest wielu nowych mieszkańców,
tak,
których jakby nie ma, prawda? To też o tym trzeba pamiętać.
To trzeba powiedzieć wprost. System dzisiaj został zaskoczony ilością napływu naszych gości z Ukrainy. I tutaj we Wrocławiu jest to szczególnie widoczne, ponieważ w trakcie roku do Wrocławia przyjechało ponad 200 tysięcy naszych gości z Ukrainy. To jest o 1/3 więcej niż liczy dzisiaj liczby mieszkańców sam Wrocław, bo to jest we Wrocławiu mieszka, przypomnijmy, ponad 600 tysięcy osób. Natomiast 200 tysięcy osób, które przyjechały w tym roku tylko z Ukrainy, no wchodzą do tego systemu.
Ale też pamiętajmy, że wchodzą jakby tworząc pewną, to nie jest zarzut, szarą strefę, prawda? Bo część tych ludzi tu po prostu mieszka, a nie jest ujęta w różnych statystykach.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że samo zarejestrowanie tych osób, przyjęcie tutaj do Wrocławia trwa czasami tygodnie, no a właśnie, czasami nawet miesiące. W związku z tym te liczby się zmieniają i to jest, jeszcze raz powtórzę, wyjątkowy rok dla Wrocławia, wyjątkowy rok dla tych miast, w których tych gości z Ukrainy
jest najwięcej,
tak.
Dobrze, to kolejna sprawa, zawsze warto o to zapytać, bo można powiedzieć, że taka pełzająca kampania samorządowa także już trwa, chociaż kadencja została przedłużona, czy Lewica obmyśliła jakiegoś kandydata na prezydenta? Kandydatkę może?
Mówimy tutaj o wyborach wrocławskich. Szanowni Państwo, sytuacja w polityce jest bardzo dynamiczna. Jak wiemy, przed wyborami samorządowymi czekają nas przede wszystkim wybory do parlamentu krajowego. Dzisiaj cała opozycja jeszcze nie podjęła decyzji co do tego, w jakim
kształcie
pójdziemy do wyborów parlamentarnych. Czy będzie to jedna lista, czy będzie to więcej list. Na pewno, jeśli chodzi o wybory do Senatu. Będzie obowiązywał pakt senacki, który został przedłużony niedawno. Przypomnę, w tym pakcie, do tego paktu senackiego przystąpiły cztery ugrupowania: Platforma Obywatelska, Nowa Lewica, PSL oraz ugrupowanie Szymona Hołowni. Polega on na tym, ten pakt senacki, że w okręgach wyborczych, a wiemy, że są to okręgi jednomandatowe, jest ich 100 w całym kraju, opozycja wystawi tylko jednego swojego kandydata.
No tak,
kandydata.
Żeby się nawzajem nie zwalczali.
Tak, dokładnie. To powinno nam dać, mówię tutaj o opozycji, zdecydowanie większość. Liczymy,
w Senacie.
Tak, w Senacie liczymy, że te między 55 a 65 mandatów na 100 opozycja ma szansę zdobyć.
Tak, ale to jeśli chodzi o wybory samorządowe, rozumiem, że na razie są odłożone. Dużo partii tak robiło, że odkładało te wybory trochę na ostatnią chwilę. A można też przyjąć takie bardziej pozytywistyczne nastawienie, że gdyby znaleźć jakiegoś dobrego kandydata i ogłosić go na przykład 2 lata przed wyborami i on by był aktywny i recenzowałby postępowanie władzy, postępowanie opozycji, to może by się opatrzył, a u nas często naprawdę w tych wyborach we Wrocławiu choćby bywało tak, że to był taki deus ex machina. Oto jest kandydat, prawda, o którym wcześniej mało kto słyszał. Niektórzy skutecznie zresztą to wykorzystali, ale to już tylko taka uwaga na boku, że tak powiem. A pan uważa, że opozycja powinna pójść do wyborów jako jeden blok? Tych parlamentarnych, o tym mówię.
Tak, tak. Tego nie wiemy jeszcze dzisiaj. Mi jest trudno też osobiście powiedzieć, w jakim porozumieniu powinna pójść opozycja, czy to powinna być lista jedna, czy więcej, ponieważ jak wiemy, jeszcze dzisiaj nie ma ostatecznej decyzji, jaka będzie obowiązywała ordynacja wyborcza. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje zmieniać. Oczywiście na razie w obszarze frekwencji wyborczej, natomiast...
To spodziewa się pan jakichś głębszych ruchów?
No, Prawo i Sprawiedliwość już niejednokrotnie pokazywało, że jest w stanie zmienić bardzo ważne ustawy w ciągu jednej nocy, więc wcale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ta ordynacja wyborcza została zmieniona. Jest takie... Czy taka zasada, że na pół roku przed wyborami tej ordynacji już się nie zmienia. Poczekajmy jeszcze miesiąc.
No, ale mamy jeszcze więcej
niż miesiąc i będziemy wtedy wiedzieli. No bo trudno jest podjąć decyzję opozycji również o tym, jak powinniśmy startować, jeśli nie znamy ordynacji wyborczej.
A taki szeroki blok na przykładzie z ostatnich dni, czy ostatniego dnia tej nowej propozycji pani Kai Godek związanej z aborcją, takiego już niesłychanie restrykcyjnego prawa. Nie obawia się pan takiej sytuacji, że taki szeroki, jak najszerszy blok opozycyjny może znów nie znaleźć porozumienia w kwestiach takich kluczowych, programowych. Będzie trzeba je trochę schować i wtedy odcienie szarości się pojawią, czyli nic konkretnego.
No właśnie ja się obawiam tutaj sytuacji, w której znowu pani Godek wchodzi ze swoimi mega dziwnymi projektami ustaw, bo to powoduje, czy to właściwie daje nam sygnał do tego, żeby być czujnym. Niejednokrotnie właśnie tego typu ustawy były przykrywką do zmian w innych ustawach. I tutaj być może ta ustawa, która jest w tej chwili planowana, ustawa zaostrzająca aborcję Kai Godek, jest taką typową przykrywką, która miałaby za zadanie właśnie ukryć zmiany w ordynacji wyborczej. Tego się obawiamy. I można się spodziewać tego po Prawie i Sprawiedliwości.
No to jedna strona medalu. Jeszcze proszę powiedzieć, jak pan widzi znalezienie porozumienia w takim szerokim bloku opozycyjnym w kwestii właśnie takich ostrych sporów światopoglądowych. Może być ciężko, prawda?
W nawiązaniu do tej ustawy, którą proponuje pani Kaja Godek w tej chwili, to jak widzimy, nawet ta ustawa nie jest w stanie zmobilizować posłów Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, bo to są
głosowania za tą ustawą, więc to jest jakiś zupełny science fiction. Natomiast, jeśli chodzi o porozumienie po ewentualnych wygranych wyborach przez opozycję, bo rozumiem, że o to pan redaktor pyta, na pewno przez pierwsze miesiące będzie trzeba podejmować decyzje bardzo trudne i takie, które będą ratowały gospodarkę, bo widzimy, że ta gospodarka nasza jest w bardzo trudnej sytuacji. Inflacja, problemy z budżetem, ogromne problemy z zapewnieniem wydatków na administrację, na sprawy związane z edukacją. To są duże wyzwania. Trzeba będzie też zająć się pozyskaniem środków unijnych, a tam przy okazji pozyskania tych środków...
No właśnie, lewica powinna, opozycja w ogóle powinna poprzeć teraz ewentualną propozycję w sprawie KPO?
No, ważne jest to, na jakich zasadach. Jeśli są uwzględnione te kamienie milowe i kroki, które wypracowane zostały wcześniej z Unią Europejską, czy właściwie Unia Europejska od nas oczekiwała, a my jesteśmy na to w stanie przystać, to jak najbardziej. Natomiast jeśli one nie będą uwzględniały tych zmian w sądownictwie, gdzie sądownictwo faktycznie stałoby się niezależne, to uważam, że opozycja tego nie powinna poprzeć, no bo przecież nie taki jest sens pozyskania środków unijnych, żeby łamać u nas prawo.
To na koniec jeszcze o strajkach w Europie chciałem pana zapytać. Przetacza się taka fala strajków, można powiedzieć, przez Europę. W Portugalii strajkują koleje, w Wielkiej Brytanii kilka w ogóle gałęzi. Pewne niepokoje we Francji, przymierzają się także do tego w innych krajach. To jest oczywiście jakby podbudowane przez działalność związków zawodowych, które w Polsce no są, jakie są, ale czy sądzi pan, że to może być taki jakby moment ożywienia dla lewicy właśnie, w ogóle w Europie, dla lewicy w Polsce, ale i w tamtych krajach, to niezadowolenie społeczne, to lewica na tym zawsze w pewnym sensie płynęła, prawda? Było jej w każdym razie łatwiej.
No niestety sytuacja obecna na świecie pokazuje, że czasy przed nami są niepewne.
To z pewnością.
Problem z wysokimi nośnikami energii, a jak wiemy, w dużej mierze zachodnia Europa była uzależniona od surowców rosyjskich, dzisiaj powoduje, że ta cena energii w krajach zachodnich idzie znacząco w górę, a to powoduje wzrosty kosztów utrzymania, wzrosty kosztów zatrudnienia i tak dalej. W związku z tym, jeśli za tym nie idą podwyżki pensji, to jest naturalne, że ludzie się po prostu upominają o to, żeby przynajmniej ich poziom życia nie spadał w stosunku do tego, co było do tej pory. To jest proces naturalny i tego należy się spodziewać, zarówno jeśli chodzi o kraje zachodnie Europy, jak i myślę, że tutaj kraje środkowo-wschodniej Europy również. Musimy pamiętać o tym, że
czy spodziewa się pan protestów także u nas i w innych krajach regionu?
Przed naszym rządem stoją bardzo niepopularne decyzje. Jak wiemy, od stycznia powraca wiele cen uwzględniających już VAT. W swoich cenach. W związku z tym my to niewątpliwie odczujemy. Odczujemy to, już dzisiaj widzimy, że jest to duży problem, bo mimo tego, że inflację mamy na poziomie około 17-18% oficjalną, to jednak ta inflacja z podstawowego koszyka to jest na poziomie około 30%, 40% nawet, a to, jak wiemy, dotyka około 60% społeczeństwa, które zarabia najmniej. I w związku z tym każda podwyżka cen, również podwyżki cen energii, śmieci, bieżącego utrzymania, ona będzie powodowała, że tych niepokojów społecznych będzie coraz więcej. Ja liczę tylko na to, że za tym nie pójdzie wzrost bezrobocia, bo wzrost bezrobocia generuje dodatkowe problemy i przede wszystkim konflikty społeczne.
Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.